Dobry wieczór Państwu, tu Radio Poznań. 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło powstanie wielkopolskie. W kolejnych dniach do zrywu dołączały kolejne miasta i powiaty. Podobnie było w Międzychodzie, choć tutaj powrót do macierzy nie nastąpił z dniem podpisania rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku. Mieszkańcy pobliskich miast i wsi musieli czekać prawie rok, aż Międzychód i okolica wrócą do granic. Nic z Polski. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kasper Witt. Zapraszam przez najbliższą godzinę.
Jeszcze w zaułkach Poznania Niemiec zadawał nam ból. A wtedy sam Paderewski przemawiał z okna jak król.
Paderewski jedzie, pomoże nam, biedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni. Paderewski jedzie, pomoże nam, biedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni.
Na nic się zdały starania, by Poznań niemiecki był. Za broń Polacy chwycili o wolność ze wszystkich sił.
Paderewski jedzie, pomoże nam, jedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni. Paderewski jedzie, pomoże nam, jedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni.
Ojcowie, bracia, synowie byli od śmierci o włos, gdy żony, siostry i matki śpiewały w domu na głos.
Paderewski jedzie, pomoże nam, wiedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni. Paderewski jedzie, pomoże nam, wiedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni.
Kiedy się bitwy zakończą, na dwór idziemy już wraz, żeby ratować swe oczy, że rośnie żyto i ślas.
Paderewski jedzie, pomoże nam, biedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni. Paderewski jedzie, pomoże nam, biedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni. Paderewski jedzie, pomoże nam, biedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni. Paderewski jedzie, pomoże nam, biedzie Prusaków pogoni, znów będziemy wolni.
Obchody setnej rocznicy powrotu Międzychodu do macierzy trwają w okolicy od dłuższego czasu. W końcu powstanie wielkopolskie rozpoczęło się tu podobnie jak w innych powiatach na początku stycznia. Jednak dopiero na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego miasto i okolica powróciły do Polski 17 stycznia 1920 roku. Kilka tygodni temu w Międzychodzie odbyła się konferencja, podczas której rozmawiano o okolicznościach i konsekwencjach powrotu Międzychodu do macierzy. W dyskusji wzięli udział zarówno lokalni badacze historii, ale też naukowcy z Poznania, jak choćby dr Marek Rezler, dr Zdzisław Kościański czy profesor Stanisław Mikołajczak. Włączyła się w nią także młodzież międzychodzkich szkół średnich.
Setna rocznica włączenia Międzychodu w granice Rzeczypospolitej, bo taka się zbliża się 17 stycznia, spowodowała, że próbowaliśmy znaleźć formułę uczczenia tejże rocznicy. Jarosław Łożyński, redaktor Siarkowskich Zeszytów Historycznych, członek zarządu powiatu międzychodzkiego. Sądziliśmy, że wystarczy jedna duża uroczystość, ale próbując realizować ją już, próbując scenariusz tworzyć tego, doszliśmy do wniosku, że nie ma możliwości pomieszczenia w ciągu jednego dnia, czy nawet kilku dni, tak wielu odpowiednio odebranych, odpowiednio bogatych imprez, że najlepiej będzie, jeżeli rozłożymy to w czasie. Pierwszy etap udało się zrealizować już w ostatnią sobotę września. W ten czas to poznański, bardzo zacny zespół muzyczny Anonymous dał koncert w kościele pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana w Międzychodzie. Dzisiejsze wydarzenie to jest etap drugi. Trzeci etap to będą obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a zatem 27-28 grudnia, po czym kulminacją będą obchody w dniach 17-19 stycznia, kiedy faktycznie to stulecie będziemy mogli odnotować.
Mówi pan, że szukacie kilku sposobów na to, żeby dotrzeć z tymi informacjami, z tymi historiami do ludzi. Dzisiaj na sali sporo osób młodych obecnych. Też w pewnym momencie wywiązała się jakaś taka mini dyskusja z gośćmi z liceum ogólnokształcącego. Myśli pan, że to jest dobra formuła, żeby właśnie do młodych ludzi docierać?
Myślę, że to jest główny powód, główna motywacja dla tych działań. To znaczy pomiędzy panem profesorem a uczniem były cztery pokolenia różnicy. Myślę, że jedynie poprzez tego rodzaju dialog, poprzez tego rodzaju osobiste kontakty, poprzez możliwość sformułowania, wyartykułowania pewnych pytań i uzyskania odpowiedzi od ludzi najbardziej kompetentnych, młodzież może osiągnąć pewien stan uporządkowania wartości, które szkoła próbuje przekazać, a które w momencie zmiany tej formuły często bywa dużo bardziej celna, trafna. Dlatego myślę, że powinniśmy jak najczęściej dawać możliwość zaistnienia z tego rodzaju wyzwaniami poza szkołą. Naszym założeniem było, żeby w tym dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, przede wszystkim liceów, ale również techników, którzy swoją przyszłość wiążą z daleko czy szeroko rozumianą humanistyką. Przyszli historycy, przyszli poloniści, dlatego zaprosiliśmy uczniów, którzy realizują się właśnie w tej dziedzinie. Zaprosiliśmy przede wszystkim pedagogów, zarówno historyków, jak i polonistów, ażeby i oni, czerpiąc informacje, ale również czerpiąc atmosferę tego spotkania, uzyskali jakieś dodatkowe wsparcie dla swoich działań pedagogicznych. I myślę, że to jest też bardzo istotny element takiego właśnie bardzo obywatelskiego działania. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, że właśnie odruchem takiego obywatelskiego zafunkcjonowania była dzisiejsza projekcja filmu, który zrodził się właśnie z woli wyartykułowania pewnej wizji. Stworzona wizja genezy Powstania Wielkopolskiego przez człowieka 30-paroletniego, który od lat nosił się z takim zamiarem, a w tej chwili dopełnił, powiedzmy, tego swojego wyzwania i dzięki temu obejrzeliśmy bardzo spójny, bardzo treściwy i tak dobrze technicznie, powiedzmy, sformatowany obraz. I myślę właśnie, że tego rodzaju poczynania, gdzie młodzi ludzie bez jakiegokolwiek wsparcia organizacyjnego, finansowego, potrafią również wyartykułowywać swoją wizję, wygłaszać swoją ocenę, najrozmaitsze, może nie zawsze podzielane przez starszych odczucia, ale właśnie chodzi o to, żeby patriotyzm był żywy, żeby on był następstwem z jednej strony emocji, ale z drugiej strony też wiedzy, żeby emocje i wiedza szły w parze, bo one dopiero dają rzeczywisty, powiedzmy, wymiar właśnie tych odczuć patriotycznych, przywiązania do tego wszystkiego, co dla nas tak cenne.
Jeszcze o samej konferencji, nie tylko osoby dorosłe, ale właśnie głównie młodzież. Dlaczego ważne jest to, żeby zwłaszcza tych młodych ludzi uświadamiać i też no, w pewien sposób uczyć tej historii, która nie zawsze jest na lekcjach historii, na przykład w szkole średniej wykładana?
No to jest sztafeta pokoleń. Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Jak my nie przekażemy wiedzy, ale także pewnych emocji i tradycji historycznej, to ta Polska może za bardzo zmienić oblicze, a nie chcielibyśmy mieć tej Polski innej. W dziejach Polski parę razy były bardzo ostre zakręty, ale ten zakręt, który nam szykują ludzie na Zachodzie, nie jest dla Polski korzystny. My musimy robić wszystko, żeby utrzymać polską tradycję, polski trend rozwojowy, także w świecie wartości. I dlatego obecność młodych jest tak ważna.
Jednym z tych motywów, który został już pod koniec dyskusji wprowadzony, był właśnie pomnik wdzięczności i rozgorzała dyskusja także tutaj z młodymi gośćmi konferencji.
Tak, problematyka pomnika wdzięczności się musi zawsze pojawiać w kontekście powstania wielkopolskiego, bo podziękowanie za to, że mamy dar wolności od tylu lat, podziękowanie tym, którzy złożyli ofiarę życia, ofiarę trudu, no to musi być. Naród, który nie pamięta o swoich przodkach, o ofiarze, no to nie ma przyszłości. I trzeba pilnować, żeby to było, a w Międzychodzie też był w okresie międzywojennym pomnik, został odbudowany, jak tutaj koledzy mówili, nie był odbudowany w takiej formie jak przed wojną, bo władze komunistyczne nie pozwalały, ale został odbudowany. Czyli ta pamięć jest. W małych ośrodkach jakoś łatwiej się przebić, a w Poznaniu z odbudową pomnika idzie bardzo, bardzo źle.
W kontekście jeszcze rozbiórki w 1939 roku pomnika wdzięczności w Poznaniu też się pojawiają motywy około międzychodzkie.
Tak, tak. Dlatego, że nadzorował rozbiórkę syn Greisera, a Greiser tu w okolicach Międzychodu mieszkał. Jego syn jechał do Warszawy, wpadł pod pociąg i pociąg obciął mu nogi, a wcześniej on kazał obciąć nogi w figurze Chrystusa. Także ludzie te dwa elementy łączyli i pojawiła się pewna metafizyka. Kara obcięcia nóg za obcięcie nóg Chrystusowi. I to funkcjonowało, to chyba do dzisiaj nawet jeszcze trwa w lokalnej społeczności.
Głównym zamierzeniem, głównym celem tej konferencji miało być ukazanie bogactwa i złożoności uwarunkowań zewnętrznych. Nie tylko samych działań powstańczych, ale przede wszystkim uwarunkowań zewnętrznych, zarówno tych w skali odradzającego się kraju, ale głównie, dzisiaj byśmy powiedzieli, geopolitycznych, czyli tych, które decydowały o w ogóle możliwości reaktywowania państwa polskiego. Zostało powiedziane, iż głos decydujący w trakcie formułowania czy formatowania Traktatu Wersalskiego miały trzy główne mocarstwa ówczesne. I myśmy byli niejako pionkiem, ale to takim pionkiem w tej układance, który upominał się o swoje. Gdyby nie ta aktywność, gdyby nie ta zapobiegliwość, gdyby nie te jednoznacznie formatowane żądania, może tylko oczekiwania, może prośby, kształt II Rzeczypospolitej byłby inny. Skuteczność i odbiór działań powstańczych wielkopolskich, ale również wszystkich powstań śląskich, też byłby inny, a to musimy mieć świadomość, również rzutuje, wówczas rzutowało, a obecnie rzutuje na kształt państwa polskiego, tak, w granicach tych, które dzisiaj mamy. One niejako są pewną kontynuacją tych zwycięstw, które wówczas, powiedzmy, zostały wywalczone. Wskazanie na te najogólniejsze uwarunkowania miało głównie młodym ludziom pokazać, że możemy osiągać cele, ale wyłącznie w momencie, kiedy w sposób bardzo skuteczny, przemyślany, może nawet działając pod natchnieniem, możemy wpisać się w te rzeczy, które są przyzwoleniem sił wyższych, a w tym przypadku siłami wyższymi były mocarstwa, które decydowały o kształcie Europy Środkowej.
Zaborca uznał, że raz na zawsze piasowskie orły w niemieckim jarzmie przyciśnieni Wielkopolanie zapomną Polskę. Niewolnym stanie,
nie wolno nami ciągle pomiatać, słać naszych synów na krańce świata.
Historii pamięć nadzieje budzi, żeśmy narodem wciąż dzielni. stawiali, dla siebie zamek wyszykowali, żeby panować, germanizować, a my walczymy, by się ratować.
Nie czas na żale, ważne działanie, przysięga rota, nie czeka na nie.
Nie czas na fale, karabin dwoja, pozaj zaśpiewa na wolnych koniach.
Powrót Wielkopolski, podobnie jak ziemi międzychodzkiej, to był powrót długotrwały, to nie było tylko jednorazowe działanie. Doktor Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Wielkopolskiego w Poznaniu, zarząd główny, członek prezydium. Wynikał on z pracy pokoleń, towarzystw, które tutaj istniały na ziemi międzychodzkiej, roli rodziny, kościoła, towarzystwa gimnastycznego Soku. To była rola właśnie, która przygotowała to, co tutaj się wydarzyło, proszę sobie wyobrazić. Iskra zapalna powodująca wybuch powstania, które było przygotowane, ale troszeczkę później przez grupę młodych. Grupa ludzi dojrzałych liczyła, że na decyzję Kongresu Wersalskiego, że one zdecydują, ale ta iskra zapalna spowodowała, że powstanie się przeniosło także i na kresy tu zachodnie, na zachód od Poznania i trzeba było po prostu podjąć prace organizacyjne, tylko największy problem w Międzychodzie szczególnie był taki, że nie było tutaj zaplecza dużych jednostek, które byłyby zrewolucjonizowane, które można byłoby odebrać broń. Nie było tutaj głównego szlaku komunikacyjnego. I tak jak na froncie zachodnim mamy Zbąszyń, mamy dalej Opalnicę, Grodzisk, Bóg, prawda, to na tym odcinku można było podjąć przygotowania oddziałów polskich, Służby Straży i Bezpieczeństwa, już przed wybuchem powstania, które w momencie wybuchu stały się kompaniami powstańczymi. Z tego tytułu odcinek międzychodzki, kiedy przygotowywał się do podjęcia wyzwolenia Międzychodu, no, grupował ludzi głównie, którzy byli chętni, ale nieuzbrojeni. Oni mieli tylko fuzje myśliwskie, co niektórzy pistolety, brakowało karabinów. I kiedy rozpoczyna się zacięty bój, trwający właśnie od kierunku zachodniego, najbardziej zagrożonego powstania, bo proszę wyobrazić, nie tylko powstanie do lutego 16 do Trewiru, ale później walki, które się toczyły, w zasadzie wojna wielkopolsko-niemiecka stwarzała zagrożenie, ale w tym pierwszym okresie, dopiero po 8 stycznia, można powiedzieć, okrzep ten odcinek międzychodzki z tego tytułu, że skierowano tutaj z Poznania 1000 karabinów dla tych właśnie ochotników, którzy dowodzili później się pułkownik Konstanty Chłopowski, ale też i oficerowi Biniasz, Szymandera, Kowalczyk. Proszę zwrócić uwagę, ja mówię pod oficera, którzy tworzyli kompanię, prawda? To dopiero później przyjdą oficerowie, którzy przyjdą wraz z generałem Dobromuśnickim, to dopiero później będziemy ich awansować. I proszę zwrócić uwagę, walki, które tutaj się toczą, czy załoga Ławicka, czy załoga pod Kamionną, Zatomiem, są to walki, które są w planie, oczywiście jest także i zdobycie Międzychodu, bo w tych działaniach właśnie, szczególnie z 9 na 10 stycznia, które miały być podjęte, prawda? No niemniej jednak ta przewaga niemiecka spowodowała, że Międzychód nie został zdobyty, ale Międzychód tutaj Sieraków spowodował okoliczne załogi, o których wspomniałem, że był zabezpieczony. I te główne natarcie, które szło na Zbąszyń, właśnie poprzez tutaj oddziały niemieckie, które zamierzały zdławić powstanie, kierunek międzychodzki został, można powiedzieć, zabezpieczony. Tutaj mogło pójść pomocnicze uderzenie, które mogło zagrozić tym oddziałom właśnie, które były pod Zbąszyniem, pod Kopanicą, pod Wolsztynem. stąd wielka rola właśnie tego odcinka międzychodzkiego.
Powiedzmy sobie, jaka sytuacja społeczna, polityczna tutaj panowała na ziemi międzychodzkiej, ziemi sierakowskiej po zakończeniu I wojny światowej, a przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego.
Cały powiat międzychodzki w sensie narodowym był dosyć sztucznym tworem. Roman Halasz, badacz lokalnej historii, lokalny publicysta historyczny. Historyczne uwarunkowania spowodowały, że pomiędzy miastami powiatu, z których część już w tym momencie była wsiami, mieliśmy bardzo ogromne różnice, jeżeli chodzi o strukturę wyznaniową i narodowościową. Unrugowie, właściciele Międzychodu, bardzo wcześnie sprowadzili protestantów do Międzychodu, bo już w XVII wieku. W związku z czym protestantyzm, a co za tym idzie również Niemczyzna, bardzo się silnie w Międzychodzie umacniała. Zresztą przy bardzo obfitym i licznym udziale również wyznawców Mojżesza. W Sierakowie ta sytuacja wyglądała nieco inaczej. Sieraków dosyć długo pozostało w rękach polskich, a nawet jeżeli przechodził w ręce niemieckie, to było to już stosunkowo późno. Potem zresztą znowu wrócił do rąk polskich. Był mniejszym ośrodkiem. Nie było tu tkanki urzędniczej, takiej administracyjnej. W związku z czym tutaj jednak utrwalił się bardziej katolicyzm i protestantów było zdecydowanie mniej, bo trzeba tutaj jasno sobie powiedzieć, że co prawda katolik i protestant wyznaczały pewną granicę języka, ale nie narodowości, bo było całkiem niemałe grono Niemców wyznania katolickiego i pewne grono Polaków wyznania ewangelickiego. Innymi słowy, o ile Międzychód przez te 200 lat więcej naporu, jeżeli tak można politycznie poprawnie powiedzieć, Niemczyzny, był dosyć zniemczony, ponad 80% nieruchomości w rękach niemieckich, 60 parę procent populacji, ale siła ekonomiczna przede wszystkim po stronie niemieckiej, o tyle Sieraków zachował bardziej swój polski charakter, na tyle bardziej, że tutaj około 70% populacji to byli Polacy, a na wioskach wyglądało to bardzo różnie, w zależności od wcześniejszej polityki kolonizacyjnej. Takie skolonizowane przez Niemców wioski były jak Ryżyn, dosyć silnie skolonizowany, który w jakimś sensie wypadł nawet z parafii lutomskiej przez to, że większość tam mieszkała Niemców, czy jak Grobia w pełni jakby skolonizowana przez Niemców przez osadnictwo 250 rodzin niemieckich. Ale jak spojrzeć na mapę, to są takie place przewagi Niemców. Nie ma tutaj ciągłości. Ta granica nie była ciągła. To jest takie krople oleju na wodzie, powiedziałbym. I ten rosołek się tak gotował, te kropelki tak się łączyły, przenikały. No, bardzo to różnie wyglądało. Natomiast w przeddzień wybuchu powstania mamy tutaj sytuację bardzo społecznie dziwną. Dlatego, że po pierwsze, duża część mężczyzn z tego terenu służyła w armii pruskiej. Bardzo wielu zginęło, wielu było rannych, wielu było w niewoli. Wiemy o osobach, które wylądowały nawet na dalekiej Syberii, wzięte do niewoli. Mamy relacje, jak to uciekali z tej niewoli, wracali, internowani, no różne tutaj sytuacje. I to zarówno tych obywateli polskojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych. I ta struktura społeczna to była taka, że tutaj zostało mnóstwo kobiet i wracający w pośpiechu, dzisiaj byśmy to nazwali ofiary stresu pourazowego, wojennego, Polacy. Zresztą cały kształt rewolucji, która przeszła w tym momencie w Niemczech, całej rewolucji społecznej, pokazuje to bardzo wyraźnie. Cały naród, cały kraj jest w powojennym stresie. nikt się nie chce bić. Niemcy między sobą walczą o to, żeby, broń Boże, nie uczestniczyć w wojnie. To oczywiście bardzo pomogło powstaniu wielkopolskiemu i właściwie można powiedzieć z pewnością, że gdyby nie te ruchy rewolucyjne w Niemczech i ruch Spartakusa i inne i rozprzężenie dyscypliny z tym związane i tak dalej, no to powstanie by się nigdy nie udało, tak skromnymi siłami rozpoczęte. Natomiast to ujawniło jakby przez ponad 100 lat ukrywaną różnicę pomiędzy Niemcami i Polakami tu lokalnie, tak naprawdę. Polacy chcieli być w Polsce, a Niemcy chcieli żyć dostatnio. I w zasadzie to, w jakim państwie żyją, było im dla nich mniej ważne. I tutaj też warto zwrócić uwagę na coś, co historycy pomijają. Niemcy jako naród w momencie wybuchu I wojny światowej właściwie nie istnieli. Byli Weimarczycy, Bawarczycy, byli Sasi, były inne nacje niemieckojęzyczne z różnych państw obszaru niemieckojęzycznego. Ich świadomość narodowa nie była w pełni ukształtowana. Mamy tutaj osadników niemieckojęzycznych, którzy nie wszyscy przyjechali z jednej części Niemiec i nie byli żadnym monolitem. Weimarczycy mieli poważny problem, żeby się zgodzić z Prusakami, bo zostali przed nich wchłonięci, co wcale nie było im na rękę. Te animozje pomiędzy niemieckojęzycznymi narodami cesarstwa były wcale niemałe. Nie mówimy o tym, bo łatwiej jest mieć jednego wielkiego wroga, ale no, nie można też przesadzić tego wpływu oczywiście, ale on na pewno był. On też miał wpływ na to, że Polacy się jednoczyli wokół jednego Boga, bo wyznawali w ogromnej większości katolicyzm, i wokół jednego języka i jednego narodu, i jednego przyszłego państwa, a Niemcy wcale w swoich przekonaniach nie byli tacy jednolici. Co pomogło? I co też przedstawia obraz rzeczywistości roku, przełomu roku 18 i 19 w powiecie sierakowskim. Są relacje, jakoby się w Sierakowie na rynku 1 stycznia zebrała ludność i dyskutowała o tym, czy przystąpić do powstania. I nie przystąpiono do powstania, bo nie było garnizonu niemieckiego. Już od listopada władza samorządowa w mieście, burmistrz i cały magistrat byli pod nadzorem Rady Żołniersko-Robotniczej, w której prym wiedli Polacy, którzy kontrolowali, w związku z czym jedynymi przejawami pozostawania we władzy Niemiec była niemiecka szkoła, telegraf, poczta i tak dalej, ale to nie szkodziło normalnemu bytowi obywateli. I to Niemcy przekonali Polaków, że nie ma sensu rozpoczynania działań wojennych, kiedy o co się mamy bić? Przecież wy po kolei dostajecie swoje. Oczywiście to status quo zostało natychmiast naruszone przez tych, którzy jednak postanowili walczyć o niemieckość, ale powstanie wybuchło tutaj jako czyn zbrojny, który może był słabo przygotowany, ale który się tutaj tlił. Sokół, organizacje przemysłowców, organizacje młodzieży katolickiej i tak dalej, tutaj bardzo aktywnie działały, były bardzo prężne, miały bardzo licznych członków i w momencie, kiedy doszło do przesilenia, Polacy mieli gdzie pójść, żeby się zbierać, mieli z kim rozmawiać. To nie można mówić, że to był wybuch kompletnie nieprzygotowany. Nie. Był przygotowany całymi latami przez kultywowanie polskości we wszystkich tego przejawach. W każdej miejscowości był właściwie chór. Natomiast nie można absolutnie zapomnieć, że broń wzięto do ręki na skutek prowokacji niemieckiej.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży nigdy w całość, że nie wydrze z wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie, na w Europy krańcach gdzieś, mijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Bóg i Polska żyje w nas. Kuty nie zginie, może biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskie trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas. Pomocą skora biec, ale wolnej polskiej granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze
tak zawsze tak trywializuję trochę, mówię, jak chłopacy postanowili, że już tutaj Polska będzie, to poszli tak daleko, jak było słychać polską mowę. I na tej naturalnej granicy polskiego języka, oczywiście wspomożonej naturalnym przebiegiem ewentualnych linii obronnych, nie ma co tutaj ukrywać, się zatrzymali. Zajęli Zatom, zajęli Kolno, zajęli Kamionne i na dolinie rzeki Kamionki jakby się ustabilizował front, ale trzeba pamiętać, że Głażewo-Gralewo już von Wilichów dobra, zdecydowanie bardziej zgermanizowane. Ta granica, ona się stabilizowała przez jakiś czas, dlatego że posterunki polskie dochodziły i do Lewic, co niekoniecznie mówimy też o chłopakach z naszego terenu, bo bardzo mamy tutaj aktywnych powstańców lwóweckich, pniewskich, pierwsi polegli, to powstańcy, to są chłopacy, którzy wypuścili się z patrolem do kamionny, ale to chłopacy z Lwówka, sierżant Glüger i inni. I to było już 6, jeszcze zanim u nas w ogóle wybuchło powstanie. No, powstanie się rozpoczęło, momentem wyzwolenia się Rakowa jest poranek 8 stycznia i tego się trzymajmy. Do tych walk dochodziło wielokrotnie i znowu mówimy w przekazach historycznych o kilku bitwach, a na tym terenie zdecydowanie więcej ludzi zginęło nie w tych wielkich bitwach, których było tutaj kilka, tylko w codziennych utarczkach. Zginęło 2, rannych 3, zginął 1. To jest codzienność przez prawie cały 19 rok. Nie ma dnia, w którym by coś się na tym odcinku frontu nie działo. W związku z czym znowu obraz powstania wielkopolskiego i okresie po powstaniu, a do uzyskania niepodległości, bo przecież powstanie się tak naprawdę skończyło 16 lutego rozejmem w Trewirze, no, który tak naprawdę niczego nie rozejmował. Może tylko przyczynił się, że nieco mniejsze starcia większych jednostek wojskowych się odbywały. To ten cały okres tutaj bez przerwy wrzało.
W lutym mamy pokój w Trewirze, który, tak jak pan mówi, tak naprawdę nic nie załatwiał. Do kiedy tutaj taka napięta atmosfera panowała? Ile miesięcy?
Znaczy takie większe potyczki, gdzie liczymy jakby większe ilości trupów, czerwiec, lipiec, jeszcze sierpień się zdarzały. Potem oczywiście jest jeszcze mowa o jakichś tam utarczkach patroli i tak dalej, ale ta intensywność tych działań po lecie jakby wygasa.
Co potem?
Potem umacniała się władza państwowa polska, praca organiczna typowa, szczególnie, że zostały przerwane naturalne więzi gospodarcze. Po tamtej stronie granicy zostały elektrownie, po tamtej stronie granicy zostały mleczarnie. Struktura urzędów pocztowych obejmowała główną pocztę dla powiatu w Międzychodzie. Generalnie Sieraków i w ogóle ziemia tutaj międzychodzka była bardzo silnie zwrócona gospodarczo w kierunku zachodnim. Przetwórnia warzyw była przecież w Międzychodzie, a warzywa uprawiali na przykład Kwilecy i tak dalej. To jest jeden tylko z przykładów. Ten czas mijał na budowaniu administracji. No, pierwsze wybory w Sieraków odwróciły w ogóle proporcje w Radzie Miasta, ale na korzyść Polaków. Z tym niemniej trzeba powiedzieć, że Niemcy byli nadal w Radzie Miasta dosyć licznie reprezentowani. Mieli 4 reprezentantów.
Gdy szedłem raz sam jeden w ciemną noc, stał o swą broń oparty wielkopolski strzelec nasz. Ty młody strzelcze, powiedz nam, co ty tu robisz w nocy sam?
10 stycznia 1920 roku po złożeniu w Paryżu dokumentów ratyfikacyjnych traktat wersalski wszedł w życie ku rozpaczy mieszkających w Międzychodzie Niemców. Po roku ich zaciętej obrony niemieckie miasto, jak nazywali Międzychód, z siedzibą powiatu zostało oderwane od Niemiec. W tym czasie 3/4 powiatu dzięki walce powstańców było już w Polsce. W powiecie międzychodzkim istniała wówczas dwuwładza. Częścią niemiecką zarządzał w Międzychodzie landrat starosta August von Rochpad, a częścią polską starosta Edmund Braciszewski, który miał swą siedzibę w Sierakowie. Burmistrzem miasta był Niemiec Hermann Gerlach. Po 10 stycznia 1920 roku władze niemieckie wydały odezwę pożegnalną do ludności niemieckiej. Przygotowywano się gorączkowo do przekazania miasta władzom polskim. Wojsko niemieckie opuściło Koszary, udając się w kierunku Gorzycka i Muchocina. Razem z wojskiem opuścił Międzychód również landrat August von Rochpad. Zaczęła gwałtownie spadać liczba mieszkańców narodowości niemieckiej, która masowo przenosiła się do Rzeszy w następstwie stworzonej opcji swobodnego wyboru przynależności państwowej na rzecz Polski lub Niemiec. To samo czynili miejscowi Żydzi, prowadzący od lat interesy z ludnością niemiecką. Niemcy tworzyli miejscową inteligencję, która, nie znając języka polskiego, nie widziała perspektyw dla swego życia w nowej rzeczywistości. Urzędnicy, nauczyciele, lekarze, adwokaci w popłochu opuszczali budynki i mieszkania, sprzedając je po zaniżonych cenach Polakom. W Międzychodzie nadal rządził burmistrz Hermann Gerlach z administracją niemiecką. Nadszedł czas triumfu ludności polskiej. Przygotowywano biało-czerwone flagi, proporczyki, chorągiewki i kokardy na powitanie Wojska Wielkopolskiego, które miało wkroczyć do miasta od strony Sierakowa, Kolna i Kamionny. Przygotowywane symbole miały być również wykorzystane 19 stycznia tego samego roku na dworcu głównym kolei podczas powitania misji alianckiej. W nocy z 16 na 17 stycznia mieszkanki Bielska przygotowały z gałązek świerku, przeplatanych sztucznymi biało-czerwonymi kwiatami, girlandę powitalną, którą rano zawieszono w formie bramy triumfalnej ponad szosą sierakowską obok obecnego przedszkola. Przy niej około południa zebrało się grono Polaków z dziećmi i chorągiewkami, tworząc komitet powitalny. Była sobota, padał śnieg z deszczem. Kiedy od strony Sierakowa pojawiło się wojsko, zaczęto wznosić okrzyki pełne radości. Wkraczała główna kolumna złożona z oddziałów ułanów, dwóch kompanii piechoty ze sztandarem i baterią dział polowych. Jadący na czele wojska oficer dał rozkaz zatrzymania się przy grupie witających. Wtedy podbiegła do niego ubrana w białą sukienkę mała dziewczynka, Alicja Dabówna. Dygnęła wdzięcznie, wręczyła bukiet kwiatów i powitała oficera oraz wojsko wierszykiem napisanym przez jej matkę Natalię Dabową. U bram Międzychodu bądźcie pozdrowieni przez usta małej Polki patriotki. Międzychód wita polskich rycerzy, którzy z nas zdjęli krzyżackie pęta i przyłączyli do łona macierzy. Niech żyje wolna Polska, niech żyją rycerze. Ogromne wzruszenie ogarnęło wszystkich. Po powitaniu wojsko ruszyło w kierunku miasta, udając się na rynek. Po drodze do maszerujących przyłączali się dorośli z dziećmi, które trzymały chorągiewki. W kościele katolickim pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela zaczęły bić dzwony, oznajmiając wszystkim, że oto nadeszła Polska. Czytamy w 20 numerze sierakowskich zeszytów historycznych. Miejscowi badacze historii od wielu lat prowadzą badania. Przy okazji powstają kolejne publikacje, takie właśnie jak sierakowskie zeszyty historyczne. Ich pomysłodawcą, twórcą od wielu lat jest Jarosław Łożyński. Są to starannie opracowane, bogato ilustrowane publikacje, wspomnienia minionych wydarzeń. W powiecie międzychodzkim wkrótce ma szansę ukazać się także kolejna duża publikacja.
No, te prace nad almanachem powstańczym nadal trwają. Miały być już dawno skończone, nie są skończone. Z kilku powodów. Podstawowym powodem są przeszkody ekonomiczne. Ja nie mam zaplecza organizacyjno-administracyjnego, pracuję sam. Pomagają mi oczywiście w badaniach koledzy, ale każdy czyni to społecznie i w zakresie, w takim czasie, jakim to mu zawodowe obowiązki pozwalają. Tu zresztą wielki ukłon do Witka Borowskiego, Jarka Łożyńskiego, Rysia Jaskuły, którzy poświęcili sporo czasu, szczególnie Witek poświęcili ogromną ilość czasu, żeby dotrzeć do do informacji, no ale bez pieniędzy nie da się jeździć do archiwów, bez pieniędzy nie da się zamawiać materiałów, podróżować i tak dalej, ale przede wszystkim bez pieniędzy nie da się wydać książki. A pierwsze deklaracje jakby samorządów no, okazały być się nieziszczalne. Właściwie tylko Sieraków tutaj sztywno trzyma się stanowiska, że czy należy almanach wydać. Od tej strony jestem zaskoczony bardzo, że nie udało się doprowadzić do sytuacji, w której się uda zgromadzić środki na wydanie tej publikacji. No, pracuję nadal, nie poddaję tematu, ale kiedy się ona ukaże, to bardzo trudno powiedzieć, bo jesteśmy już na etapie takim, że dalsze prace badawcze już nie będą za wiele wnosiły. Potrzebne są prace, których badacz już wykonać sam nie może. Potrzeba zrobić korektę tekstów, składy, opracować grafikę, opracować zdjęcia, złożyć książkę i ją wydrukować. No to są już czynności, za które niestety trzeba czynić, regulować rachunki, a trudno, żebym podejmował te zobowiązania wyłącznie na własną rękę. No szczególnie, że nie jest to wydawnictwo komercyjne i oczekiwanie, że się uda na takim wydawnictwie zarobić, jest absurdalne zupełnie. Chociaż całkiem sporo ludzi pyta o książkę, ale jeżeli chcemy pokazać tych powstańców jako obywateli naszego powiatu, umieścić ich w kontekście społecznym, pokazać ich z rodzinami, pokazać ich w organizacjach kombatanckich, w których uczestniczyli, pokazać trochę dokumentów, zrobić z tego, krótko mówiąc, publikację albumową, która coś wniesie zarówno do obszaru wiedzy historycznej, jak i do obszaru tożsamości społecznej, ale też do obszaru wydawniczego, jako publikację wartościową.
A w publikacji ma się pojawić blisko 1500 biogramów. Trzymamy kciuki za to, żeby almanach powstańczy pojawił się jak najszybciej. Wracając do setnej rocznicy powrotu Międzychodu do Polski, ponownie zacytujemy sobie 20 numer Sierakowskich Zeszytów Historycznych. 17 stycznia 1920 roku to ważna data dla Międzychodu. Tego dnia na mocy traktatu wersalskiego miasto po 127 latach zaboru wróciło do macierzy, a razem z nim pozostałe miejscowości gminy, będące dotychczas w rękach niemieckich. Dołączono też wschodnie skrawki ówczesnego powiatu międzyrzeckiego: Dormowo, Głażewo, Krzyszkówko, Łowyń, Lewice, Silną, Stoki i Świechocin. 17 stycznia w Międzychodzie wielkie świętowanie. Relacje z tych wydarzeń pojawią się na antenie Radia Poznań oraz na naszej stronie internetowej www.radiopoznań.fm. Dziękuję Państwu za uwagę. W audycji wykorzystano fragmenty Sierakowskich Zeszytów Historycznych pod redakcją Jarosława Łożyńskiego, w tym tekst Antoniego Taczanowskiego. Mogli Państwo również usłyszeć utwory z płyty Wielkopolska w naszych sercach, wydanej przez Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Płyta wraz ze śpiewnikiem ukazała się pod patronatem m.in. Polskiego Radia Poznań. Krzysztof Jankowski program zrealizował. Przepraszam najmocniej, że na początku o tym nie wspomniałem. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Dobrej nocy.